13 sierpnia 1961 roku miasto zostało podzielone. Częściowo rozciągnięta została siatka z drutu kolczastego, która później zmieniła się w betonowe zapory. Mur rozciągał się na dystansie 156 kilometrów i był najbardziej kontrowersyjnym symbolem podziału XX wieku. Nie tylko podzielił miasto na pół, ale podzielił całe państwo na pół, podzielił całą Europę. Stał się obrazem podziału stylu życia. Był to podział polityczny, ekonomiczny, ideowy. Zaczął być nazywany murem berlińskim i stał się symbolem granicy między komunizmem, opresją, kontrolą, a demokracją, kapitalizmem i wolnością. Ludziom odebrano możliwość ucieczki ze wschodu na zachód. A ci, którzy mimo to w jakiś sposób próbowali tego dokonać, byli bici, aresztowani, a często przypłacali to swoim życiem. Szacuje się, że podczas takich prób przekroczenia tego muru śmierć poniosło od 100 do 200 osób. Muru na szczęście już dzisiaj nie ma, ale okazuje się, że tak naprawdę nie jest on konieczny, żeby ludzie wciąż dzielili się i budowali między sobą podziały. W południowej Afryce ludzie dzielą się na białych i na czarnych. W północnej Irlandii jest silny podział na katolików i protestantów. W Ruandzie walki, ludobójstwo między Tutsi i Hutu. W Indiach konflikt pomiędzy muzułmanami a Hindusami. W Europie Wielka Brytania chce się odłączyć od reszty, a tak naprawdę sama jest podzielona na Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię. Ludzie tworzą podziały z wielu różnych powodów. Politycznych, ekonomicznych, etnicznych, z powodu poziomu życia czy też zamożności. Żyjemy po prostu w podzielonym świecie, gdzie często widzimy, jak ktoś lub jakaś grupa chce się wybić, odrzucając, tworząc podziały, odrzucając innych. Dlatego, że jest coś takiego w ludzkiej naturze, że to, co mamy, nasze talenty, to, co jest w nas dobre, to, co otrzymaliśmy, wykorzystujemy, żeby postawić się w lepszej pozycji niż inni. Sprawiamy, że to zaczyna nas identyfikować i odróżniać. Wywyższamy się nad innych, tworząc właśnie bariery. Patrzymy na innych z góry. Nie tylko indywidualnie, ale grupowo, rasowo, narodowościowo. Naszą tożsamość bierzemy z tego, że wykluczamy z naszej grupy innych ludzi. I to niestety jest uniwersalna prawda. Dlatego istnieją te podziały, izolacje, separacje, dlatego żyjemy w tak podzielonym świecie. A kiedy ludzie patrzą na Kościół, to również wydaje się on być podzielony. Okazuje się, że jest tak wiele różnych denominacji, że ciężko jest tak naprawdę się w nich połapać. I mimo, że nieczęsto może ze sobą walczą, a nawet czasami widzimy jakieś oznaki współpracy, to jednak fakt ten bardziej świadczy o tym, że są podziały niż o jedności. I ten problem przewija się przez całą ludzką historię. Jest to część tego, czego ludzie doświadczali od wieków. Jest to część tego, czego doświadczali pierwsi naśladowcy Chrystusa, pierwszy Kościół. A właśnie w aktualnej serii, którą teraz mamy, czytamy List świętego Pawła do Efezjan i przyglądamy się sytuacji wierzących ludzi w tamtym czasie. I w dzisiejszym fragmencie Paweł właśnie pisze o wielkim murze, który powstał, który dzielił ludzi. Był to podział na dwie grupy. Z jednej strony grupa, do której on sam należał, a więc Żydzi, a z drugiej strony pozostali ludzie, czyli poganie. I w drugim rozdziale listu do Efezjan, 11 wersecie, czytamy: Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Paweł pisze swój list do kościoła w Efezie, który w większości składał się z ludźmi, którzy nie mieli żydowskiego pochodzenia, a więc pochodzili od pogan. I odnosi się do problemu, z którym z całą pewnością mocno się wtedy zmagali. Ten problem to właśnie podział. Żydzi i poganie, obrzezani i nieobrzezani, niechęć, nienawiść, wrogość. A skąd wziął się ten podział? Z tego, że przez wieki Żydzi żyli, uważali, że skoro są narodem wybranym, to znaczy, że są lepsi niż wszyscy inni. Bóg dał im prawo starotestamentowe po to, aby mogli żyć świętym życiem. Dostali te wszystkie prawa jako dar, żeby mogli wskazywać na właśnie jedynego i świętego Boga. Żeby byli świadkami Jego mocy. Żeby byli światłem dla innych narodów. Mieli być błogosławieństwem. Mieli żyć według tych praw i tym swoim życiem wskazywać na jedynego Boga. Bóg wybrał ich jako pierwszych po to, żeby wieść o Nim zanieśli pozostałym. To tak jak kiedy mama prosi cię, żebyś powiedział pozostałym dzieciom o tym, że kolacja jest już gotowa. Wtedy lepiej nie siadać przy stole z nożem i widelcem w ręku, kiedy pozostałe rodzeństwo nie ma pojęcia o zaproszeniu na kolację. Prawo, które Żydzi otrzymali, stało się powodem, przez który oni zaczęli się wywyższać, gardzić innymi, którzy tego prawa nie mieli. A poganie oczywiście nie pozostawali im dłużni, również nienawidzili Żydów za to, jak byli przez nich traktowani. Poganie więc byli, tak jak czytamy, wykluczeni ze społeczeństwa Izraela. Byli wykluczeni z relacji z Bogiem. Nie mieli przymierza, ani nie mieli nadziei. Nazywani byli przez Żydów nieobrzezanymi, co w tamtym czasie było bardzo obraźliwe. Często wołano na nich pogańskie psy. Mówiono, że zostali stworzeni jako paliwo dla płomieni w piekle. Kiedy jakiś Żyd poślubił pogankę, urządzano mu pogrzeb. Traktowano go tak, jakby umarł. A kiedy jakiś trafił do domu poganina, uważano go za nieczystego. Ale oprócz tego niewidzialnego muru, który był pomiędzy poganami i Żydami, był również prawdziwy mur. Mur, który otaczał świątynię i oddzielał miejsce, do którego żaden poganin nie miał prawa wstępu. Na murze wypisane było ostrzeżenie w kilku językach, które brzmiało tak. Niechaj nikt z innych narodów nie odważy się przekraczać muru otaczającego miejsce najświętsze. Ten, kto zostanie przyłapany na takim uczynku, sam będzie winny swej nieuchronnej śmierci. Poganie byli więc całkowicie oddzieleni od Boga, a Żydzi swoim zachowaniem, swoją postawą, grzechem sami się od Niego oddzielili. A więc i jedni, i drudzy potrzebowali pokoju, potrzebowali dostępu do Boga. I ten problem, który Paweł tu porusza, dotyczy również każdego z nas. Choćby dlatego, że Żyd i poganin to tak naprawdę każdy człowiek na świecie, bo albo należysz do jednych, albo do drugich. Albo jesteś Żydem, albo jesteś z pochodzenia poganinem. Ale też dlatego, że jako grzeszni ludzie oddzieleni jesteśmy murem od siebie nawzajem i od Boga. Jest coś takiego w ludzkim sercu, co bierze to, co dobre, wywyższa to, wynosi, na podstawie tego odróżnia się od innych i buduje swoją tożsamość. Tim Keller opowiedział kiedyś historię o człowieku, który trafił nieszczęśliwie, wylądował na bezludnej wyspie sam. Spędził na tej wyspie ponad rok czasu i w tym czasie zbudował tam dwa małe kościoły. Były to proste, małe szałasy. Kiedy został odnaleziony, ci, którzy go uratowali, zapytali go, dlaczego zbudowałeś na tej wyspie dwa kościoły, skoro byłeś tam sam? Jak to dlaczego? Odpowiedział. Zawsze musisz mieć jeden kościół, do którego chodzisz i taki, od którego trzymasz się z daleka. Dlatego stąd wiesz, kim jesteś. Naszą tożsamość często bierzemy z tego, że patrzymy na innych z góry i wykluczamy innych. Często po prostu jest nam nie po drodze z innymi ludźmi, bo nie są tacy jak my, bo to nie są nasi ludzie. Jednak jak czytamy dalej, Paweł pisze, że Bóg ma rozwiązanie na cały ten problem. 13 werset. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swojego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska. Gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Bóg daje rozwiązanie. Bóg daje pokój. To słowo pokój pojawia się w tym fragmencie aż trzy razy. I czytamy, że tym pokojem jest Jezus Chrystus. Paweł zaczyna 13 werset słowami a teraz, co oznacza, że ich sytuacja się zmieniła w momencie, w którym uwierzyli w Jezusa. Bo to On łączy tak odległych sobie ludzi, wrogich sobie ludzi w jedno. To On znosi jakiekolwiek podziały. Przez Niego stają się równi. Nie ma Żyda, nie ma poganina. Jest jeden nowy człowiek. Ich dotychczasowa tożsamość, to, co ich definiowało, to, co ich odróżniało od innych, przestaje mieć już znaczenie. Ale czytamy, że Jezus nie tylko burzy mur podziału między nimi, ale także mur dzielący ich od Boga. Jak ten mur w świątyni, którego poganom nie można było przekroczyć. Jezus przez krzyż daje dostęp do swojego Ojca. W Starym Testamencie tylko raz w roku jeden z losowo wybrany arcykapłan tylko przez chwilę mógł wejść do świątyni, do tego miejsca, do najświętszego miejsca w świątyni i wejść przed oblicze Boga. A teraz nawet poganin ma do niego dostęp. To była wtedy absolutna rewolucja. Coś, co odwracało wszystko o 180 stopni. I to zmienia także wszystko w naszym życiu. Nieważne, czy jesteś Żydem, czy nie Żydem. Jeśli jesteś w jakiejś grupie ludzi, na przykład w klubie zegarkowym, to być może łączą cię z innymi ludźmi w tym klubie 3-4 wspólne rzeczy. Jeśli jesteś z tego samego narodu, z tej samej kultury, to tych rzeczy oczywiście jest sporo więcej. To są setki, być może setki różnych rzeczy, które was razem łączą. Ale Paweł pisze, że kiedy stajesz się chrześcijaninem, to stajesz się bliższy innym chrześcijanom, innym ludziom, którzy uwierzyli w Chrystusa, niż ludziom nawet swojego własnego kraju. Mimo, że dalej jesteś Polakiem, albo Żydem, albo Chińczykiem, to z wierzącymi ludźmi, z chrześcijanami z Afryki, z Ameryki Południowej łączy cię znacznie więcej niż z ludźmi z twojego kraju, którzy nie przyjęli Jezusa. To, że otrzymaliśmy łaskę i to, że nasze grzechy zostały nam przebaczone, łączy nas jeszcze silniejszymi więzami. Bo jak czytamy, stajemy się jednością w Chrystusie, stajemy się nowym człowiekiem. Pewne małżeństwo opowiedziało historię, jak kiedyś zdecydowali się przyjąć studenta w ramach programu międzynarodowej wymiany uczniów. Opowiedzieli, i tak pod nasz dach trafił na 3 lata młody student z Korei. Pewnego razu pod koniec jego ostatniego roku w liceum zaszokował nas swoją wypowiedzią, mówiąc: nienawidzę wszystkich Japończyków. Jako Amerykanie byliśmy ignorantami, jeśli chodzi o historię relacji między Koreą a Japonią. Nie wiedzieliśmy o tak wielkiej opresji, szczególnie ze strony Japończyków. Japończycy okupowali Koreę w XVI wieku, ale także od 1910 do 1945 roku. I ta historia wiąże się z wielkim okrucieństwem, z porwaniami, z usiłowaniem całkowitego zniszczenia koreańskiej kultury. Nawet kiedy poznaliśmy już te wszystkie historie, opowieści, to wciąż ciężko było nam zrozumieć, czemu wydarzenia z czasów, kiedy nie było go jeszcze nawet na świecie, wciąż tworzyły tak wielkie bariery kulturowe. Wciąż tworzyły tak wielką niechęć do innych ludzi, nawet w osobistych relacjach. Kiedy nasz koreański przybrany syn poszedł na studia, tam poznał grupę innych chrześcijan i dzięki temu poznał i nawiązał osobistą relację z Bogiem. Po pewnym czasie poinformował nas również, że poznał wyjątkową dziewczynę. Że tak jak on, jest to osoba, która oddała swoje życie Jezusowi i że mają zamiar coraz lepiej, coraz bardziej się poznawać. Wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, kiedy podczas jednej z rozmów wspomniał, że jego dziewczyna pochodzi z Japonii. Ich wspólna tożsamość jako chrześcijan zupełnie przysłoniła ich narodową tożsamość. Dlatego, że po pierwsze, jestem chrześcijaninem. Po drugie, po trzecie, po piąte, jestem Polakiem, Europejczykiem i tak dalej. Pozostałe, poza tym pierwszym, tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Z chrześcijanami w Afryce łączy mnie więcej niż człowiekiem z mojego państwa, niż człowiekiem z mojego miasta, niż człowiekiem z mojej ulicy. I nie zrozumcie mnie źle. To może być ciężkie do przyjęcia. Ja wciąż jestem Polakiem, wciąż kocham mój kraj. Dla Żydów wtedy to było zapewne strasznie trudne do przyjęcia i zrozumienia. No bo jak to teraz nie ma znaczenia, że jestem Żydem? Jak to jestem teraz tym samym, co ten poganin? Ale dla Boga nie ma to znaczenia. Wszyscy zostaliśmy stworzeni, żeby służyć Bogu, ale wszyscy zgrzeszyliśmy i odwróciliśmy się od Niego. Wszyscy są tak samo grzeszni. Nie ma znaczenia, czy jesteś Żydem, Chińczykiem, czy Polakiem. Twój grzech oddziela cię od Boga. Dlatego dla Boga znaczenie ma, czy przyjąłeś Jezusa, czy Jego krew obmyła twoje grzechy. Bo Jezus burzy mury podziałów i sprawia, że obcy sobie ludzie stają się sobie bliscy. A to, że Jezus jest tym, który łączy nas, ma wpływ na to, jak żyjemy ze sobą i ma też wpływ na to, jak żyjemy z Bogiem. Czytamy dalej tak. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Byliśmy sobie obcy, ale Jezus zburzył mur podziału. Paweł idzie dalej i pisze, nie tylko jesteście, nie jesteście już sobie obcy, ale jesteście współobywatelami, to znaczy macie wspólną ojczyznę. A dalej jeszcze bardziej pogłębia tę relację i mówi, jesteście domownikami, a w domu mieszka rodzina, dzieci, bracia, siostry. W domu twoje problemy są moimi problemami. W domu moje sukcesy są twoimi sukcesami. W domu nie jesteśmy sobie obojętni. Troszczymy się o siebie. Ktoś kiedyś powiedział, że dopóki nie poznaliśmy Jezusa, byliśmy bezdomni. Jezus opuścił swój dom, zszedł na ziemię, stał się bezdomnym, który oddał swoje życie po to, żebyśmy my zyskali dom jako rodzina, razem, wspólnie. Ale gdyby to był jeszcze mało niewystarczająco bliski obraz, Paweł dalej pisze, że jesteśmy jedną budowlą. Jesteśmy świętym przybytkiem Pana, w którym On mieszka, więc jesteśmy Jego świątynią. Wcześniej do tej świątyni nie mielibyśmy nawet wstępu, a teraz to my budujemy tę świątynię. Czytamy, że fundamentem tej budowli są prorocy i apostołowie, a kamieniem węgielnym jest sam Jezus. My budujemy świętą świątynię Boga. Święty Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjąłeś Ewangelię, to ona ma większą moc niż wszystkie inne połączenia, niż wszystkie inne podziały. Nie ma nic, co bardziej kształtuje cię i zmienia. Bo Bóg kształtuje cię, byś mógł pasować właśnie do Jego budowli, którą znosi. Każdy z nas jest równy. Nie ma dwóch takich samych kamieni. Ale to nie szkodzi. Bóg nas dopasowuje tak, żebyśmy razem tworzyli Jego świątynię, Jego budynek. Tak jak czytamy w 21 wersecie, w nim cała budowla jako spójna całość rośnie. To nie jest już gotowy budynek, to nie jest już gotowa świątynia. To jest proces, ona ciągle się buduje, Bóg ją buduje. A ty możesz stać się częścią tej budowli, częścią tego procesu. Jeśli swoje życie zaczniesz budować na tym fundamencie, na fundamencie, którego kamieniem węgielnym, którego podstawą jest Jezus Chrystus. Jeśli On stanie się centrum twojego życia, to On zacznie kształtować cię do budowli i będzie cię do niej dopasowywał. Dlatego, że Jezus niszcząc mury, zwykłych ludzi łączy w niezwykłą budowlę Boga. C.S. Lewis opisał w swojej książce historię. Przez swoich dwóch najlepszych przyjaciół nazywany był Jack. Trójkę tworzyli paczkę, w której wszyscy przyjaźnili się równie mocno. Jack, Ronald i Charles. W pewnym momencie wydarzyła się wielka tragedia i Charles umarł. Jack, a więc C.S. Lewis, kiedy myślał o tym, w tym całym bólu, żalu, smutku, pomyślał, że przynajmniej mam Rolanda. Jeśli cokolwiek może mnie trochę pocieszyć, to to, że teraz Ronald będzie mi jeszcze bliższy. Bo teraz, kiedy Charlesa już nie ma, to on jest, to jesteśmy jedynymi najbliższymi przyjaciółmi. Teraz, kiedy Charlesa nie ma, będę miał więcej Ronalda niż wcześniej. Ale kiedy tygodnie i miesiące mijały, Jack po śmierci Charlesa, Jack zobaczył, że nie mógł się bardziej pomylić. Że było zupełnie inaczej, tak było zupełnie odwrotnie. Tak naprawdę wcale nie miał więcej Rona. Miał go znacznie mniej. Dlatego, że była taka część Rona, którą tylko Charles potrafił wydobyć. Jack nie mógł. I to było nie do odzyskania, nie do odwrócenia. I później, kiedy C.S. Lewis myślał nad tym, zaczął jeden z rozdziałów swojej książki od słów. Potrzeba całej społeczności ludzi, żeby dobrze poznać osobę. Ponieważ sam nie jestem w stanie wydobyć z tej osoby wszystkiego, co w niej jest. Bo ludzie są skomplikowani. Ludzie są głębocy. Nie możesz dobrze poznać kogoś samemu. Dopiero kiedy widzisz, jak ta osoba żyje z innymi, jak wchodzi w relacje z innymi ludźmi, jak zachowuje się w grupie, wtedy możesz poznać ją jeszcze lepiej, zobaczyć coś, czego sam nie wydobędziesz. Potrzeba całej społeczności, żeby poznać dobrze osobę. Zaraz, poczekajcie, pisze C.S. Lewis. Skoro to jest prawda, która odnosi się do ludzi, to tym bardziej musi ona odnosić się do Jezusa. Sam w pojedynkę nie jesteś w stanie poznać Jezusa. Nie możesz go poznać w pojedynkę. Im głębiej wejdziesz w relacje duchowe z swoimi przyjaciółmi, im bardziej zagłębisz się w ich duchowe życie, tym głębiej doświadczysz Jezusa w swoim życiu. Czy trzymasz swoje sukcesy, swoje porażki, swoje problemy tylko dla siebie? Czy trzymasz swoje pieniądze, swój dom tylko dla siebie? Czy trzymasz swoją relację z Bogiem tylko dla siebie? Jeśli tak, to musisz przestać. Bo Bóg nie chce wielu małych świątynek. Bóg nie chce małych ołtarzyków zbudowanych z jednego kamienia. On chce nas wszystkich połączyć w jedną świętą budowlę. Nie jesteśmy osobnymi kamieniami, ale połączonymi w jedną świątynię. Jezus łączy zwykłych ludzi, byśmy razem mogli lepiej poznawać Boga, który kształtując nas, buduje swoją świątynię, buduje swój Kościół.